Wiecie, mam dzisiaj mówić o społeczności. Otwórzcie sobie pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, trzeci werset. Jan napisał takie słowa. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza to społeczność z Ojcem i Synem, Jezusem Chrystusem. Kochani, czytając te słowa, Jan zachęca czytelników do listu, do społeczności z tymi, którzy przynieśli tą Ewangelię. Zaznaczając, że to jest społeczność, a ta społeczność oznacza ich więź z Ojcem i Synem. Wiecie, gdy mówimy o społeczności, to mówimy o grupie ludzi, o tych samych poglądach, dążeniach, które łączą ścisłe więzy oraz wytyczony cel. Podosobne znaczenie tego słowa to tworzenie jednej wspólnoty. Tak więc, jak tu jesteśmy zborem Bożym, wspólnotą, powołanym do życia z Panem Jezusem Chrystusem i z sobą, a zgromadzony wokół Boga Ojca. Ponieważ łączy nas wspólna wiara, o którym pisze Juda, o wierze, która raz na zawsze została przekazana świętym. Mamy wspólną łaskę w Jezusie Chrystusie, o której pisze apostoł Paweł w liście do Koryntian 1:9. Bóg jest tym, który was powołał do społeczności Syna swego. Mamy Ducha Świętego, który w nas mieszka. Apostoł Paweł mówi, stoicie w jednym duchu. A gdy czytamy Ewangelię Jana, 20 rozdział, 22 werset, Pan Jezus mówi uczniom swoim, weźmijcie Ducha Świętego i tchnął w Niego. Mamy wspólne dary duchowe do budowy Kościoła i siebie. Mamy wspólnego wroga, którym jest świat oraz rzeczy, które ten ofiaruje. I o tym też pisze Jan w 2 rozdziale, w 15 i 17 wersecie. Jan mówi, nie miłujcie świata ani tych rzeczy, które z niego są, i wymienia tam. Oraz mamy diabła, o którym pisze apostoł Piotr. Wasz przeciwnik, diabeł, chodzi wokół was jak lew ryczący. Mamy to wspólne po to, aby się budować. Dlaczego to mówię? Ponieważ zadam teraz pytanie. Czy będąc wierzącym można żyć poza zborem, poza wspólnotą? Jeśli usłyszycie słowa, że owszem, można żyć. Ktoś tak może stwierdzi. Jestem wierzącym człowiekiem, a do zboru nie chodzę, bo nie jest mi to potrzebne. Nie ciągnie mnie tu. Wolę być sam. Wiecie, jeśli ktoś tak uważa, chociaż tego nie mówi, powinien się zastanowić. Co byś powiedział o dziecku, które wprawdzie formalnie należy do rodziny, utożsamia się z nią, ale nigdy, rzadko lub przy jakiejś okazji bierze udział w życiu tej rodziny. Jednym słowem nie uczestniczy w życiu tej rodziny na co dzień. Czy jest to normalne? Nie, ale realne. Można by obserwując to dziecko zadać sobie pytanie, czy to dziecko naprawdę należy do tej rodziny. Tak samo można powiedzieć o chrześcijaninie, który z nas był Boży powierzchownie. Nie utrzymuje kontaktu z dziećmi Bożymi, przychodzi na wspólne spotkanie od czasu do czasu, to jest wtedy, gdy przyjdzie mu na to ochota. Obserwując to, można wyciągnąć taki wniosek. Taki chrześcijanin jest albo chory duchowo, albo w ogóle nie jest członkiem Bożej rodziny. Wiecie, są to wnioski, które można wysnuć z obserwacji. Ale jedno jest pewne, co można z całą pewnością i z pełną świadomością powiedzieć. Człowiek ten nie zna celów i planów Bożych, jakie Bóg stawia przed społecznością zborową. Nie zna Słowa Bożego. A jeśli zna Słowo Boże, to tego Słowa Bożego nie przestrzega. Bo co mówi Słowo Boże? Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie. Popatrzymy na pierwszą społeczność w zalążek Kościoła. Gdy czytamy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 44 werset, czytamy takie słowa. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne. Powiedzcie, czy te słowa pasują do dzisiejszego Kościoła. Kościoła czasów ostatecznych, Kościoła, który mówi, niczego nie potrzebuje, nic mi nie jest potrzebne. Wiecie, nie jest do pomyślenia. Wręcz te słowa potrafią wywołać oburzenie między chrześcijanami. Wszystko mieli wspólne. Wiecie, to już wywołuje dreszcz emocji. Ale Boże Słowo odkrywa prawdę, gdzie jest przyczyna takiego postępowania. Wiecie, bo tak żyli, postępowali pierwsi chrześcijanie i temu nie można zaprzeczyć. Jeśli ktoś temu zaprzecza, to co zaprzecza Słowu Bożemu. Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 32 werset. Autor pisze, a Duch Boży objawia. I czytamy takie słowa. A u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jeden duch i nikt z nich nie nazywał swoim, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. No to już się podniósł alarm. To czysta komuna. Kochani, nie byli komuną. Oni byli wspólnotą. A łączyły ich tylko dwie rzeczy. Łączyła ich miłość do Jezusa Chrystusa i do siebie. I druga rzecz, oczekiwali na przyjście ponowne ich Pana Jezusa Chrystusa. Więcej nic się nie liczyło. Dwie rzeczy. Miłość do Boga, miłość do siebie i oczekiwanie na przyjście swego Pana. Nic więcej się nie liczyło ich w życiu. Czy jest to do przyjęcia w dzisiejszych czasach? Ale gdy czytamy Dzieje Apostolskie 4:2-42, obrazują nam, jak naprawdę żyli wierzący pierwszego zboru. Czytamy takie słowa. I trwali w nauce apostolskiej, i w wspólnocie, i w łamaniu chleba, i w modlitwach. Jaka modlitwa? Przyjdź, Panie. Oczekiwali na powrót swego Pana. Było to tak mocne świadectwo, że ludzie widzieli ich jedność. Słowo Boże mówi, że codziennie też jednomyślnie uczestniczyli do świątyni. Jeden duch, jedno serce, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością ludu. W dzisiejszych czasach jest to nie do pomyślenia. A Słowo Boże mówi, a ręka Pana była nad nimi. Budowali się w dom duchowy. O czym też pisał apostoł Piotr. Wspomina w pierwszym liście, w drugim rozdziale, w 5 wersecie. Oraz zachęca tych, do których pisał ten list. Mówi, aby sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowo ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. A gdzie się można budować? A budować się można w społeczności zborowej. Ponieważ jako społeczność tworzymy żywy organizm nazwany zborem, w którym Bóg chce mieszkać i mieszka. Kochani, to w wspólnocie z tymi, którzy żyją w bliskości Boga, możemy otrzymać pomoc i wsparcie oraz sprzyjające warunki do rozwoju życia duchowego. Jednym słowem, mogę się tu rozwijać i wzrastać. Wiecie, to mi uświadamia, naprawdę, a to mi uświadamia, że jestem żywym kamieniem w Bożym Kościele. Jestem częścią czegoś tak wspaniałego, czegoś, co stworzył Bóg. A Pan Jezus Chrystus to prowadzi. A ludzie otaczający mnie są w dobrodziejstwie i mogę korzystać z ich darów duchowych, budować siebie oraz sam swoim darem mogę służyć wspólnocie. Tak więc zbór jest społecznością daną mi przez Boga. To nie jest mój wybór. Mi to Bóg dał. Dał mi to, że wy tu jesteście i mogę między wami być, budować i wzrastać. Jest nam to dane. ponieważ jest to szansa brania i dawania, brania od innych, a dawania siebie do budowy wspólnoty. Kochani, to trzeba zrozumieć i pojąć, że nie jestem tu z przypadku, ale jak każdy z was jestem tu z miłości. Kochani, bo Bóg jest miłością, a Jezus Chrystus jest Panem zboru, Panem Kościoła, a ten Kościół został nabyty Jego własną krwią z miłości do nas. A ponieważ miłość nigdy nie przebywa w samotności, lecz szuka kontaktów, szuka wspólnoty i pielęgnuje ją, to jak to jest, gdy ktoś mówi, że jest chrześcijaninem, ale twierdzi, że nie należy do zboru Bożego, nie ciągnie go tam, nic siebie nie daje. Czy jest to możliwe zwracać w samotności? Chyba wy umiecie, bo ja nie. Jest to możliwe. Wiecie, jest wielu wierzących, niedoceniających błogosławieństwa płynącego ze społeczności zborowej. I często podają wątpliwości jej wartości. Nie chodzę, są ważniejsze sprawy. I są samotnikami. Wiecie, coraz częściej w tym świecie się dzieje, że ludzie chcą być sami. Nie dążą do żadnych społeczności, nie dążą do małżeństw. Chcą sami decydować o siebie, o swoim życiu. Ale tak nie jest. Dlaczego potrzebujemy społeczności? Wiecie, już Bóg wiedział. Gdy powiedział w pierwszej Mojżeszowej, drugim rozdziale, w 18 wersecie, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. To są słowa Boże. A co Pan Jezus powiedział? Albowiem, gdzie jest dwóch lub trzech, to ja jestem między nimi. Wiecie, jako ludzie jesteśmy stworzeni do korzystania z tego dobrodziejstwa, obcowania z innymi ludźmi. Inna sprawa, że my tego nie doceniamy. Nie doceniamy tego w małżeństwach, nie doceniamy tego w społeczności. Wiecie, to by musiało być w naszych sercach wyryte takim rylcem. Dobrze to ujął kaznodzieja Salomon w 4 rozdziale, w 9 i 12 wersecie. Napisał takie słowa. Lepiej jest dwom niż jednemu, mają bowiem dobrą zapłatę za swój trud. Bo jeśli upadną, to jeden drugiego podniesie. Lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Kto cię podniesie, gdyż nie ma drugiego, kto by to uczynił. A w 12 wersecie napisał. A jeśli jednego można pokonać, to we dwóch może się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. O czym on pisze? O samotności? Wiecie, usłyszycie od bardzo dużo wierzących ludzi, że można wielbić Jezusa siedząc w fotelu, pijąc kawę. Samotność. Ja przeczytałem ostatnio artykuł, książkę. To była książkę napisała pewna kobieta, która tak uważa. I wierzący na Zachodzie tak uważają, że w samotności przy kawie, w dobrej muzyce można wielbić Boga. To jest trend czasów ostatecznych. Jeśli jesteś naprawdę wierzącym człowiekiem, to wierzący człowiek ma nowe pragnienia lub powinien mieć te pragnienia. To być w społeczności z Jezusem Chrystusem i z Bożym ludem. Bo tak było od początku. Wiecie, Słowo Boże mówi do uczniów, którzy byli powołani do bycia z sobą. On nie mówi, że Bóg, Pan Jezus powołał uczniów i każdego osobno zostawił. Mówi, powołał Mateusza, dobre, poszedł następnego i tak ich pozostawił. Nie, on zebrał ich razem. Dlatego czytamy Ewangelia Marka, 3 rozdział, 13, 14 werset, czytamy takie słowa. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do niego i powołał ich 12, żeby z nim byli i żeby ich wysłać do zwiastowania Ewangelii. Powołał. Grupa ta była powołana, prowadzona, uczona i chroniona przez swego mistrza. Byli razem. Nikt nie był samotnikiem. Tworzyli pewną całość. Tak też apostoł Paweł większość listów adresuje do zborów, a nie do pojedynczych osób. A jeśli już jakiś list jest adresowany do pojedynczej osoby, to treść listu daje polecenie, jak postępować w społeczności zborowej. I tak mówi do Tymoteusza, Tytusa, Filemona. Wiecie, ja to daję do myślenia. A jesteśmy naprawdę ludźmi myślącymi. Że Pan Jezus Chrystus chce nas chce i ma upodobania w zgromadzeniu wierzących ludzi. Wiecie, prawda jest, że Bóg grzesznika ocalił drogą krwią swoją przez Jezusa Chrystusa. Ale nowonarodzonego człowieka umieszcza w gronie odkupionych. Dlatego apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale, 13-14 wersecie napisał takie słowa. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, choć jest ich wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Tak też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Wiecie, apostoł Paweł porównał nas do ciała naszego, które składa się z wielu części, ale tworzy jeden organizm. Tak my wszyscy tworzymy jeden Boży Kościół, Jezusa Chrystusa, chociaż każdy z nas jest inny. Wiecie, że jedno jest pewne. Potrzebujemy siebie nawzajem, aby wzrastać, aby się budować. Więc Bóg oczekuje, abyśmy się, jako dzieci Boże łączyły się wspólnotę. Bo słowo Kościół, zbór, odnosi się do zgromadzenia ludzi wywołanych i zwołanych razem. Wywołanych ze świata do Bożego Królestwa, a zwołani do społeczności z Bogiem i z sobą. Ponieważ zbór jest biblijną podwaliną każdej duchowej działalności, duchowego wzrostu wierzących. I to sobie musimy uświadomić. W społecznościach wzrastamy. Możecie mieć inne zdanie, ale takie słowo. A jak już jestem w tej społeczności, kochani, to nie jestem tu z przypadku. Jeśli ktoś tu jest w przypadku, a prędzej czy później się nie nawróci, to się nie ostanie tutaj. Jeśli naprawdę jestem z przypadku tu, a nie nawróciłem się, to prędzej czy później odejdę. Słowo Boże mówi, że nasz Pan Jezus Chrystus dał nam Ducha Świętego, który zamieszkuje w każdym wierzącym. Tak więc każdy nawrócony człowiek zostaje w sposób nadnaturalny włączony w żywy organizm, którym jest zbór Boży. Tak mówi Słowo Boże. Po to, abyśmy mogli służyć sobie w tej społeczności. Więc co daje każdemu społeczność zborowa? Okazję do pracy na niwie pańskiej. Bo to jest skazane. Bo nie jest skazane, Pani, by siedzieć i nie robić nic. Wiecie, Bóg wyposażył każdego wierzącego w dar, który mamy i który możemy naprawdę usługiwać innym użytkownikom społeczności. Nie pracując, nie usługując, każdy może zadać sobie pytanie, jak wartościowy jest mój wkład w budowę domu Bożego. Buduję? Słowo Pana Kościoła. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Wiecie, apostoł Paweł stwierdza w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, 35 wersecie, powtórzę to jeszcze raz. Sam Pan powiedział, bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Wiecie, my cały czas się obracamy w tym pojęciu biblijnym, że błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Bo nam nasz Pan dał i cały czas daje. My cały czas czerpiemy z Jego źródła. On cały czas daje, a my cały czas bierzemy. Wiecie, zamyka się koło. Jeśli tylko bierzemy, a nic nie dajemy z siebie, to by trzeba zadać sobie pytanie. Czy jestem tylko odbiorcą Bożej błogosławień? Kochani, prawdziwa radość jest wtedy, gdy możemy coś z siebie dać innym. Więc dajmy to, co jest najlepsze, najwartościowsze. A wszyscy to mamy. Każdy nawrócony, wierzący człowiek ma to. Bo otrzymaliśmy to darmo i to możemy dać innym ludziom. A jest to ciepło, które Duch Święty daje jako owoc swego bytu w nas. Wiecie, to jest? To jest miłość i radość. Wiecie, apostoł Paweł, pisząc list do społeczności zborowej w Filipii, objawia im swoją miłość do nich. W pierwszym rozdziale, w trzecim, czwartym wersecie napisał takie słowa. Dziękuję Bogu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej z radością się za was modlę. Za społeczność waszą w Ewangelii. Myślę, że się wszyscy Chrystusowi, że jak Bóg rozpoczął was jego dzieło, będzie też pełniać do przyjścia Chrystusa. Słuszna to rzecz, aby tak o was wszystkich myślał, dlatego, że mam was w sercu i tęsknię do was wszystkich z serdeczną miłością Chrystusa Jezusa. Wiecie, Paweł stwierdza, mało on to podkreśla, że wy wszyscy jesteście bliscy memu sercu, a moja serca z wami przepełniona jest miłością. Jego miłość do nich wypływa samoczynnie z jego serca. Tak też musi być okazywana miłość z Boże dla innych. Ta miłość musi z nas wypływać spontanicznie. Wiecie, to nie jest miłość wyuczona, okazywana na pozór, ale to jest miłość autentyczna, dodająca otuchy, rozgrzewająca. Powiecie, bo jak kroczyć do przodu bez miłości i zachęty naszych braci i sióstr? Wiecie, którzy słowa miłości i prawdy Boże mogą nas wzmocnić w naszych słabościach oraz korygować nasze błędy, które popełniamy? Jeśli nie ma w nas takiej miłości, jeśli nie ma tej miłości w dzisiejszym Kościele, wiecie, to trzeba by wrócić do korzeni. Do pierwszej społeczności chrześcijan, którzy kochali ponad swoje życie Boga, Jezusa Chrystusa i swych współwyznawców. Albo do słów nauczyciela naszego, który nas zachęca w Ewangelii Jana 13:35. Miłujcie się wzajemnie. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli wzajemną miłość będziecie. Wiecie, tam pisze jeśli. Miłość musi być cechą wyróżniającą naśladowcą Chrystusa. A jak jest ze mną? Wiecie, ponieważ miłość do Chrystusa i Jego woli objawia się w Jego Słowie i musi być ukierunkowana z miłości ku bliźniemu. Dlatego apostoł Paweł, gdy pisze do Kolosan, w pierwszym rozdziale, czwartym wersecie, pisze, doszły na słuchy. Co takiego usłyszeli? Bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusa i o miłości, jaką żywicie do wszystkich świętych. Tam pisze do wszystkich, nie do wybranych. Mówi do tych uciążliwych, nieuciążliwych. Tych, którzy nas obgadali, nie obgadali. Tych, którzy nam krzywdę zrobili. Tam pisze do wszystkich. Mówi, nie macie prawa wybierać. Jeśli okazujecie miłość, to musicie okazać tę miłość wszystkim. Dlatego apostoł Paweł pisze do Koryntian, do zboru, w którym było różnie się działo, a pisze do ukochanych moich. Ale zawsze jest ale. Wiecie, zawsze jest ale. Aby tej miłości doświadczyć, trzeba regularnie przebywać w społeczności zborowej. Trzeba być tym żywym organizmie Kościoła. Ponieważ muszą powstać więzi, a te nie powstają, gdy jesteśmy gośćmi społeczności, odsuwamy się od innych, unikamy ich, nie zależy nam na nich. Wiecie, my musimy to pojąć. Ja cały czas mówię, że teraz musi Bóg nauczyć jednego, abym pojmował Słowo Boże. Muszę to pojąć. Musi się to zakodować. Że społeczność zborowa wierzących jest mi potrzebna, aby wzrastać duchowo. Muszę to pojąć, że jesteście mi potrzebni, aby mógł wzrastać. Ale to już nie tylko. Po drugie, ale też, aby wierzyli Pana naszego Jezusa Chrystusa, przynosząc chwałę Bogu. Jako Kościół wspólnie możemy uwielbiać naszego Pana, przychodzić przed tron Jego chwały. Dlatego, gdy czytamy Psalm 95, 6 werset, psalmista pisze do społeczności. On nie pisze do pojedynczej osoby, on pisze do społeczności. Przyjdźmy, radośnie śpiewajmy dla Jahwe Boga naszego. Znieśmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia. Przystąpmy z dziękczynieniem przed tronem Jego oblicza. Zegnijmy kolana przed Bogiem naszym, który nas stworzył, albo On jest naszym Bogiem, a my Jego ludem. Dawid jeszcze lepiej ujął w 22 psalmie, 23 wersecie. Będę opowiadał mnie Twoje, bracio moje, będziecie chwalić wśród zgromadzenia. Panie, jesteśmy Bożym Kościołem. stworzonym w tym celu, abyśmy mogli przynosić Bogu chwałę. Wspólnie wołamy do Boga. Jest to jeden głos płynący z naszych serc do Boga Ojca, który przez Jezusa Chrystusa uczynił dla nas tak wiele. I dlatego mi jest potrzebna wasza społeczność. Ktoś powie, no mogę wielbić Boga sam. Ja też wielbię Boga sam, jak pracuję, idę czy śpię. Ale gdy przychodzę do tej społeczności, gdy śpiewamy wszyscy, gdy modlimy się, to jest głos płynący z jednego serca, bo nasze serce jest przepełnione Duchem Bożym. Jest jedno serce. A jest jedno szczególne zgromadzenie, które zostało włączone w uwielbienie od samego początku. Wiecie, co to jest? To jest pamiątka. To jest Wieczerza Pańska. Z radości wszyscy serce powinniśmy z tym uczestniczyć wszyscy. A ile jest takich, którzy będą opuszczali? Szczególnie ten jeden dzień w miesiącu. Wiecie, kiedy się opuszcza pamiątkę? Kiedy są sprawy nieuregulowane z Bogiem. Bo wtedy przykro stanąć przed Panem i z wszystkim sercem śpiewać i modlić. A jest to szczególne uwielbienie. Pan Jezus stanowi tą rzeczywistość w nocy, gdy został zdradzony i przekazał swojemu Kościołowi. Mówi w trzech rzeczach. Po pierwsze, abyśmy przypominali sobie Jego słowa. Mówi, to czyńcie na pamiątkę moją. Po drugie, opowiadali o śmierci Jego. Mówi, albowiem jest chleb niebieski, dlatego pijecie. I trzecie, abyśmy oczekiwali Jego powrotu, aż przyjdzie. Wiecie, i tą radość chcemy obchodzić w obecności członków Bożego Kościoła. Trzecia sprawa. Po co mi jest potrzebna społeczność? Aby składać świadectwa naszego życia przed wami. Wiecie, świadectwa są po to, aby się budować, aby społeczność się budowała. Jest to naprawdę ważną rzeczą. Wiecie, tak było od samego początku. Ewangelia Marka, 4 rozdział, 42 werset, jest przykład Samarytanki i innych opisanych na kartach Słowa Bożego. 28 werset, niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban i pobiega do miasta powiedzieć ludziom. Widzimy jej radość podzielenia się z innymi tym, co usłyszał od swego Pana, od Jezusa Chrystusa. Ona pragnęła się z tym podzielić z ludźmi, którzy nie byli do niej chętni. Ale tą dobrą nowinę zaniosła im. 42 werset. Wierzymy nie dzięki Twemu opowiadaniu. Sami bowiem usłyszeliśmy i wiemy, że Ty jest prawdziwy Zbawicielem świata. Po to jest ta społeczność Wam potrzebna. I mi. Aby się dzielić swoimi przeżyciami z naszym Panem. Zapamiętajmy, tylko tutaj Cię zrozumieją. Tutaj Cię nie wyśmieją, co Jezus Chrystus w swoim życiu robi. Świat Cię może wyśmiać, ale nie społeczności zborowej. Bo my tego wszyscy doświadczamy. I my to znamy. Wiecie, następna sprawa. Łączy nas wspólna walka duchowa. Mamy wspólnego wroga. Mamy świat i diabła. I gdy czytamy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, 23 werset, kochani, to wspólnocie zborowej szukali pomocy Piotr i Jan po swym uwolnieniu. A gdy zostali zwolnieni, przyszli do swoich i opowiedzieli wszystko, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Społeczność, co usłyszała, podniosła jednomyślnie głos do Boga, połączyła się w modlitwie. Wy nawet się nie zdamy sprawy, jaka jest potężna siła w modlitwie społeczności zborowej. Wiecie, co efekt taki tej modlitwy był? Po tej modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani. Wszyscy zostali napełnieni Duchem i głosili z odwagą Słowo Boże. Widać z tego, że najlepsze lekarstwo na strach to społeczność. I skuteczna ochrona przed porażką to zgromadzenie modlitewne, w którym lud Pana zaciska szeregi wzajemnej ochrony. Stawiamy się za sobą. Jak powiedziałem, modlitwa to potężny oręż. Walczymy za pomocą Ducha Świętego i w Jego mocy. Więc jako społeczność zborowa zmagamy się z szatanem i grzechem. Jest to ciężka walka, w której indywidualista, samotnik polegnie. Bez wsparcia nie da się rady. Dam wam przykład. Wiecie, Mojżesz modlił się o zwycięstwo nad Amalekitami. Dopóki trzymał swoje ręce podniesione do góry, miał przewagę Izrael. Ale dopuszczał ręce, mieli przewagę przeciwnicy. Więc ręce Mojżesza zdrętwiały, potrzebował wsparcia. Tak więc je otrzymał. Jego ręce wzniesione ku niebie zostały podtrzymane przez Hura i Arona. I trwało to tak długo, aż do zwycięstwa. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział, 10-11 werset. Więc wszyscy potrzebujemy społeczności zborowej, a zbór potrzebuje nas. A najbardziej wiecie, co nas powinno motywować? Że największym uczestnikiem zborowej zgromadzeń jest nasz Pan Jezus Chrystus. Czy to nie jest silny argument, by być w tej społeczności Bożej? Ale, znowu jest ale. Ale każdy musi rozsądzić sam, gdzie chce być. Nie potrzebuje ci społeczności zborowej? To uważaj. Abyś nie był takim wierzącym, o którym mówi list do Hebrajczyków. A Słowo Boże ostrzega i zachęca. Przeczytajcie sobie, pisze Hebrajczyka, 10 rozdziale, 24-25 wersecie. I baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. Tam nie pisze, patrz na siebie, obserwuj siebie. Kto cię pobudzi? Dalej, nie opuszczają wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych zwyczaju, lecz dodają sobie otuchy, a to tym bardziej i lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Jaki dzień się przybliża? Panie, dzień przyjścia Pana Jezusa Chrystusa po Jego Kościół. Pierwszy Kościół żył tym, ostatni już nie. Więc jeśli uważasz, że sam dasz sobie radę, nie potrzebuje społeczności z ludem Bożym, zastanów się. Kto cię ostrzeże, gdy pobłądzisz? Kto ci doda otuchy, gdy upadniesz? Kto cię wzmocni? Kto ci poda dłoń, aby cię podnieść? Uważasz, że Jezus Chrystus? Masz rację. Kochani, ale to On musi posłać kogoś, aby ci powiedział, błądzisz. Bo sam swojej zatwardziałości serca tego nie dostrzeżesz. Ale inni tak. Powiem wam. Gdyż głuche serce na Boże Słowo i na Jego głos jest najgorszą rzeczą, jaką może nas spotkać. Nasze serce będzie głuche na Słowo Boże. Wiecie, a jest to pozostawienie na naszej złej drodze, która wydaje się nam słuszna. Wiecie, dlatego często zamiast pocieszenia potrzebujemy raczej napomnienia. Bo pociechy doświadczamy każdego dnia. Otworzycie na każdej stronicy tego słowa i znajdziecie pocieszenie. Mam czasami napomnienia. Mam czasami zrozumienia. Po co tutaj jesteśmy? Dlaczego nas Bóg postawił w tej społeczności? Jesteśmy sobie potrzebni, aby się budować, aby wzrastać, aby żyć razem. Tak samo w domach. A że tego nie doceniamy? Wyciągnijcie sami wnioski. Amen.